Więcej serca i mniej barier.
Bariery, drodzy Państwo, często sami sobie je tworzymy przez tak naprawdę nieodpowiedzialność albo nieuwagę. I taka poważna na trójmiejskiej obwodnicy. To wszystko przez, proszę sobie wyobrazić, przez rozsypany na jezdni czarnoziem. Trwa usuwanie czarnoziemu, zablokowany jest jednak jeden pas ruchu w kierunku Łodzi i te problemy są na przynajmniej długości 6 km od Kowal w kierunku węzła Południe i widzieli to nasi goście.
I też dlatego troszeczkę później zaczynamy nasz program. Dzień dobry, Beata Gwoździewicz. Witam w naszym studiu. Pani Olga Leszka. Mieszkająca w Polsce już...
7 lat.
7 lat, bo przyjechała pani z Ukrainy.
Tak, tak.
I pan Władek Ornowski, jak to wtorek.
Dzień dobry.
Mieszkający w Polsce ile lat?
70 i trochę.
A panie wyjeżdżający Władku... na Ukrainę ile razy?
31.
No proszę.
Panie Władku, pan już ma 70 plus?
No, Pajtomku, no te, o, teraz to pan mnie zaskoczył, kurde.
To pan się trzyma naprawdę, jak dobre wino.
No to dlatego, że trzymam się z panią Olą i z panią Beatą. Tak, to jest...
Dobre towarzystwo, to podstawa.
Najważniejsze jest robić to, co się lubi, mieć pasję w życiu i to buduje właśnie.
Właśnie ta energia, panie Władku, 31 razy na Ukrainę. Teraz pewnie przygotowuje pan kolejny wyjazd, ale przyjechał pan do nas z nowymi informacjami i stamtąd?
To znaczy stamtąd? Nie, to Ola przyjechała, zabrałem Olę, bo Ola była, proszę państwa, kiedyś z nami już w studio. A minęło prawie, przeszło półtora roku wojny na Ukrainie. Ola była właśnie ostatnio na pogrzebie, ale to mam nadzieję, że opowie, że się nie wzruszy za mocno. Kuzyna,
ale to zawsze jest przykra
wychowywa.
Sytuacja,
to
tak? Bo to za chwilę? Tak. Bo to kuzyn, tak? Zginął?
Tak, to jest mój kuzyn, ale jeden czas mieszkaliśmy wszystkie... w piątkę w domu, czyli trójka nas,
czyli
nasza.
Brat.
Tak, i jego siostra i on mieszkaliśmy razem, wychowaliśmy się razem, nauczył mnie liczyć, dodawać. Był takim prawdziwym bratem, który mnie bronił, jak była potrzeba, bo byłam najmłodsza w domu. Między nami była różnica 3 lata.
I bronił do końca.
Tak, i bronił, był patriotą. On zawsze mówił, że Ukraina zwycięży. On nigdy nie szedł, jak to powiedzieć,
Ani kroku wstecz.
Nigdy. On zawsze... Wszystko jest dobrze. Co chcesz? Wszystko jest dobrze.
Wszystko się uda.
Wszystko będzie dobrze. Mhm. Nie ma innego wyjścia.
Ile miał lat?
30.
Jak miał na imię?
Mykola Szurpeta. Bohater Ukrainy, który zginął w walce za niepodległość, za to, że każdy z nas może teraz żyć spokojnie i cieszyć się tym życiem, bo szczerze mówiąc, kiedy... Ta wojna nie dotyczy ciebie aż tak blisko, kiedy nie zginie ci taki bliski człowiek, to ty nie masz tej świadomości. Bo mi się jeszcze, szczerze mówiąc, wydaje, że on jest w Donecku i on jeszcze walczy. Tak, on odzywał się teraz nieczęsto, no bo idzie
Ale
wojna.
Ale mieliście kontakt jednak.
On zmarł 17 sierpnia, to był czwartek, a w piątek do mnie zadzwonił. Ja mówię, że to było takie, można powiedzieć, pożegnanie.
Ale był ranny?
Nie. On do mnie dzwoni, cześć Ola, co tam, jak tam, słuchaj, potrzebuję takiej kurtki wojskowej, taki rozmiar, bo ja nie mogę dostać. Bo szczerze mówiąc, często mu ściągaliśmy coś z tego. Nawet pan Władek w zeszłym roku wiózł jakieś takie buty specjalne, które, przepraszam, też musimy mieć świadomość, żeby ubrać takiego żołnierza, to są pieniądze.
Oczywiście.
Taka kurtka taktyczna na chwilę to około 900 zł. Mhm. Buty 500.
Mhm. I nie wszyscy tam mają, tak? No, nie, trzeba im pomóc, wspierać.
Tak, trzeba pomagać tym żołnierzom, bo oni tam walczą.
I wspierają rodzinę.
A kto ma rodzinę, kto ma małe dzieci?
Tak.
To jest bardzo ciężkie. I on do mnie dzwoni i szczerze mówiąc, jeszcze słuchawce było słychać te wybuchy. Pierwszy wybuch, tak sobie człowiek nie uświadamia do końca, co to było. No, drugi, trzeci. Ja mówię, Mikołaj, wszystko okej? Okay? Wszystko okej, okay, wszystko gra. Ze mną nie będzie 6 dni, nie będzie mnie, bo ja idę. Za 6 dni do ciebie ja zadzwonię. I w czwartek, kiedy on już by miał wyjść z tego zadania, czy jak to powiedzmy, dzwoni moja siostra i mówi, że Mikołaj nie żyje.
Nie do wiary.
No, nie, nieprawda. Może nie on. Może ktoś inny.
Pomylili się.
Pomyliliśmy. Dzwoniłam do jego rodziny siostry Wity. Ja mówię, Wita, mówię, wiesz co, ja nie wiem, co ja mam robić. Mówią, że to on. A ja mówię, że ratujcie go, sprawdźcie, a może to nie on, a może da się uratować, bo on zginął od strzałów i on, szczerze mówiąc, na ile on był taki, on się nawet nie pochwalił, że on już był jakimś przywódcą.
Ojej.
On nie był zwykłym żołnierzem, tylko już przywódcą. On się nawet tak nie pochwalił nikomu do końca, bo on walczył od dawna. W 13 roku on już poszedł... uczyć się jak na Straż Graniczną, wtedy jeszcze nie było wojny, wtedy w 14 był konflikt, u nas się nazywało to ATO, antyterrorystyczna operacja, też tam walczył i teraz jak zaczęła się wojna, on od razu poszedł. Półtora roku.
Nie zastanawiał się nawet
nie,
nad tym.
Nie, on mówi, ja byłam w Straży Granicznej, ja byłam tam, ja mnie tak wezmą, on sam poszedł, się zgłosił i powiem, że... No,
czuł tą potrzebę taką walki.
Żeby mieliśmy chociaż taką małą część, tak być takim patriotem i oddanym swojemu państwu do końca.
A wiecie, czy zginął od razu, czy...
Szczerze mówiąc, nie do końca nam to ranny. Mówią. No chyba, że mówią, nie że wiecie. Od razu. No nikt nie powie nam prawdy. Tak naprawdę, co tam się działo, czy to było nie od razu. Tylko powiem, że to były obstrzały, on szedł na wywiad i on dostał mał ranę z boku i chłopaki go próbowali wyciągnąć, a były dalej obstrzały. Oni musieli go zostawić
i potem
znowu iść. I potem znowu były obstrzały. Że proszę zauważyć, że nasze żołnierze nie zostawiają. Bo ile ludzi nie zostawili go. Wszystko jedno. Wiadomo, że już nie przeżył. Nie zostawili go, zabrali go. Że mieliśmy takie, można powiedzieć, takie szczęście w nieszczęściu. Pogrzebać go u siebie w domu, na cmentarzu, tak jak pasuje, tak jak ma być.
Tak jak powinno być.
Tak jak powinno
jak
być.
Członka rodziny, przyjaciela, brata.
Powiem, że ten pogrzeb był... Powiem tak, bardzo piękny pogrzeb, tyle łzy wylanych, była orkiestra, były żołnierze, ale szczerze mówiąc, nikt z nas nie chce tego bohatera, każdy z nas, ja myślę, że jego matka chce syna, każda z nas siostra chce brata, wujka dla swoich dzieci, też chcieliśmy, żeby on w końcu miał żonę, dzieci.
Nie, jeszcze nie miał rodziny.
Nie miał ni żony, ni dziecka i też to jest taki smutek.
A narzeczoną?
Szczerze mówiąc, nie wiemy do końca, może, bo miał jakąś dziewczynę, ale jak to wiadomo, nie każdy...
Nie mówił.
Nie mówił do końca. I mamy nadzieję, że ona się może odnajdzie, bo no, taka nadzieja w nas jest, bo szkoda, że nic nie zostawił, bo nawet jego siostra mówiła, o, Mikołaj, przyjdzie koniec wojny, ty się ożenisz, będą dzieci. A teraz wiadomo, że go nie ma. I już nie będzie.
Ale to też jest tak, że my tutaj żyjemy w spokojnym miejscu i tak jak pani opowiada o wojnie, o bracie, który zginął, jak zginął, to jest taka opowieść ogromnie wzruszająca, prawdziwa i uświadamiająca nam, że ta walka tam jest z jednej strony potrzebna, ale z drugiej strony giną ludzie, którzy nie powinni ginąć. Że powinniśmy... no dążyć do tego, żeby to jednak zakończyć, żeby był pokój. Ale na razie, jeśli jest tak, jak jest i pan Władek jeździ z pomocą, to rzeczywiście trzeba wspierać żołnierzy na froncie, jeśli tak pani opowiada, że nie mają tego, nie mają butów. My tutaj, to już jest półtora roku?
Tak.
Półtora roku wojny i wydaje się, że już ta pomoc tak troszkę ustaje, a ona jest... konieczna jeszcze bardziej może niż na początku, bo na początku to była ta odzież jeszcze, tak? A teraz po prostu się niszczy. Nie przyjeżdża nowa, tak? Z tego, co pani mówi, bo chciał brat no,
tak,
kurtkę.
Chciał się normalnie, jak to powiedzieć, ubrać na tą wojnę, bo się nie oszukujmy, oni nie mają tam luksusów. Nawet teraz moje
siostry... A opowiadał, że czegoś brakuje właśnie oprócz ubrania?
Szczerze mówiąc, on nigdy się na nic nie skarży. Nawet gadałam z siostrą, mówię, Wita, on nigdy, wszystko jest dobrze, wszystko okej, okay, wszystko gra. No wiadomo, że wojna to nie są zabawki, ludzie giną, ludzie dostają jakieś zranienia, różne rzeczy.
Ale nie chciał was straszyć.
Nie, bo ja myślę, że nikt nie chce straszyć, bo powiem tak, że mojej drugiej siostry, już ten mąż jest na froncie, no on ci nie powie naprawdę, co tam się dzieje, a ona tylko czeka tego telefonu, żeby on chociaż SMS-a napisał,
że jest.
Że ja jestem. Wiadomo, żeby trzeba pomóc tym żołnierzom, że trzeba ich ubrać, nakarmić, że oni muszą mieć jakiś samochód, jakieś paliwo, a ja już milczę o jakichś tam wojskowych, coś tam. Ja mówię, to też siłą rzeczy, to są, nie są małe pieniądze.
Prawda.
A kto ma jeszcze rodzinę w domu, przepraszam, no tą rodzinę też trzeba jakoś utrzymać, małe dzieci. To jest, ja mówię, to tak, ta wypłata tego żołnierza się dzieli na co? Siebie ubrać, wykarmić, paliwo, samochód, bo to paliwo, samochód uratuje może mu życie.
I oni sami na to tak łożą?
No tak, u nas jest zbiory w wioskach, w innych miastach. Zbieramy na samochód dla takiego oddziału, na drony, na te prowizory, różne rzeczy, żeby nasze chłopaki mieli jak walczyć.
Samo społeczeństwo to
tak,
robi, tak?
Tak, każdy co może, ja też, jak znam znajomych, jest zbiór taki i taki. Ja powiem, każda grywnia, każda złotówka tam się liczy. Bo może nam się wydaje... Powiem tak, jak byłam tu półtora roku temu, ja nie myślałam, że ta wojna będzie tyle trwać.
No nikt o tym chyba
nikt nie myślał. Każdy myślał, że... I się przyzwyczaił żyć z tym, co jest. Ale nie mamy tej świadomości, że tam są chłopaki, które naprawdę potrzebują pomocy.
Wsparcia jeszcze...
Wsparcia materialnego, jedzenie, ubranie, wszystko. Ile było, jest... Zobaczcie, samochód, po prostu im, ja nie wiem... Co tam mogły zrobić? Potrzebują nowy samochód, paliwo kosztuje. Wiadomo, tam ceny nie są zwykłe.
Ale mówi się, że Zachód pomaga, że przekazuje tak ogromne kwoty na wojnę na Ukrainie, a tutaj pani mówi, że samo społeczeństwo, ludzie, rodziny, matki, ojcowie, siostry, bracia, którzy są młodsi albo niepełnosprawni, którzy zostali, pomagają, tak? Że oddają swoje, dzielą się tym, co mają, żeby... wojsko mogło walczyć, żeby ci tak. chłopcy, tak jak pani tak. mówi, na froncie byli ubrani, żeby mieli co zjeść, tak? Żeby mieli benzynę, to jest szokujące.
Tak, to właśnie bardzo dziękuję Fundacji Pan Władek, który pomaga nam, bo też tej samej pomocy, co Pan Władek nam przywozi, wysyłamy jakieś paczki, u nas też zostało na przykład z mojej wioski dużo chłopaków walczy.
No właśnie, naprawdę. Ile osób, ilu chłopaków?
Ja nie mogę przeliczyć, ile dokładnie, może nie wszystkich znam, fakt tego, że już 7 lat nie mieszkam, jest ktoś nowy, kto ten, ale dużo chłopaków walczą. Mego brata, Mikołaja, to z klasy jeszcze dwóch walczy. Przy tym jeden ma...
30-latków.
Tak, ma dziecko, ma żonę, drugi też ma żonę, ale oni walczą. I to nie jest tak, że oni tam może tam się... Ich rzucają. Raz ty jesteś na wschodzie, raz ty jesteś na południu, raz ty jesteś na północy. Ty nie wiesz kiedy, gdzie ty pojedziesz.
A mówią o tym, gdzie są?
Powiedzmy tak, znając mego brata, on nie do końca mówił, gdzie on jest. I nie wszystkim. Bo też wiadomo, że każdy z nas chce oszczędzić tego zmartwienia.
Tak.
No bo wiadomo, że jeżeli jest Donieck, jest Lugansk,
to lepiej...
To każda się matka martwi. Każda matka, każda siostra. Ja myślę, żeby każdy by chciał mieć żywego człowieka przy sobie. Nie chcę niczego, oddałby każdy pieniądz do końca, żeby on żył. Bo szczerze mówiąc, rozmawiam tu i widzę jego pogrzeb. Powiem tak, że on wyglądał na tyle piękny, jak żywy. I ty sobie nie wierzysz, ty mówisz, wstań. Po prostu wstań stąd i idź.
A jak długo czekaliście na przygotowanie pogrzebu?
Bardzo szybko wyszło, bo w czwartek on zmarł. W poniedziałek było czuwanie, we wtorek akurat dzisiaj jest równo tydzień, jak był pogrzeb.
Bardzo współczujemy.
Dosyć szybko poszło.
Bardzo współczujemy. Wrócimy za chwileczkę do tej rozmowy, pani Olgo, bo chciałabym jeszcze spytać o takie normalne życie tam na Ukrainie. Jak to wygląda w tej chwili?
Chcąc, nie chcąc, ludzie muszą dalej żyć. muszą dalej chodzić do pracy.
I o tym życiu opowiemy za chwilkę, dobrze?
Tak.
Dziękuję.
Więcej serca i mniej barier.
Witamy ponownie po przerwie. Pani Olga Leszka, Władek Ornowski, pan Władysław Ornowski.
Beata Gwoździewicz.
Beata Gwoździewicz, Tomek Galiński.
Witamy.
Mówiliśmy o tej Ukrainie i tych takich przykrych historiach, które się zdarzają. Pani Olga, o swoim cudownym bracie, który nigdy nie mówił nie, nigdy się nie cofał, jest bohaterem i tym bohaterem zostanie. I to ważne, żeby nasze dzieci, pani dzieci, wszystkie dzieci wiedziały o tym, że ta wojna nie jest dobra, że giną ludzie i że są tacy bohaterowie jak właśnie
Mikołaj.
Mikołaj. Że potrafi walczyć o tę ziemię, o społeczeństwo. A jak to społeczeństwo teraz pani postrzega tam na Ukrainie? Jak sobie radzą ludzie, tacy zwykli ludzie, którzy nie walczą, matki, żony?
Żeby nie myśleć o tym, gdzie jest twój mąż, twój syn, każda idzie coś robić, mówi. Bo kiedy się siedzi i myśli, to jest najgorzej. A kiedy człowiek jest zajęty jakąś robotą, pracą, to idzie. Chcąc, nie chcąc, musisz żyć, musisz stać, musisz iść do pracy, musisz wykonać opłaty.
Opłaty, no, właśnie.
Opłaty nikt nie skasował za prąd. Za wszystko trzeba płacić. Jedzenie trzeba jeść, jedzenie trzeba kupić.
Dzieci mają teraz wakacje?
Tak. Od 1 września idą do szkoły, trzeba dzieci ubrać do szkoły. To jest też taki fajny
książki, zeszyty.
Że dzieci troszkę na zdalnym, trochę do szkoły, mają ukrycia. Też muszą być przygotowane takie mini plecaczki z piciem, przekąską dla dzieci, jeżeli będą długo siedzieć. To jest taki też fakt, żeby koronawirus było zdalne nauczanie, teraz wojna, ale dzieci się dalej uczą. Ludzie muszą żyć, ale zawsze pomagają. Bo każdy z nas z rodziny bliskiej, dalnej ma kogoś, kto jest w wojsku albo na froncie. I zawsze trzeba czymś pomóc. Nawet powiem, że jak przyjeżdża do nas nawet ciało żołnierza, ludzie z wiosek wychodzą, żeby odprowadzić go w ostatnią
wszyscy
drogę.
Wszyscy razem.
Tak. Spotykają ciało i każdy z domu wychodzi, aby oddać tą ostatnią szanę temu człowieku, który oddał za nas życie. Najcenniejsze, co ma w sumie.
A tam, gdzie leży Mikołaj, wiele takich osób pochowano?
Powiem tak szczerze mówiąc, jak wiem, że na pewno dwójka, ojciec z synem. Syn chyba zginął rok temu. I teraz jest Mikołaj. Może jest więcej, bo cmentarz jest dosyć duży. Bo jest stara część, nowa część. I teraz jest Mikołaj. No, u niego jest flaga, bo on też był w Straży Granicznej. Też jako chowali, oddali flagę ukraińskiej, Ukrainy, jego matce.
Jedyny syn?
Tak, jedyny syn. Ona miała córkę i syna, Mikołaj był młodszy. I...
A córka ma męża?
Tak.
Tak, i też walczy?
Nie, on już nie walczy.
Już.
I ten...
I to powiem, chociaż tyle, że mają mężczyznę tak, przy sobie.
Tak, bo to jest też ważne, bo żeby jakoś ktoś mógł ich wspierać.
Tak.
Bo ona też jeszcze ma dwójkę dzieci, to trzeba po prostu...
Bo samym kobietom jest ciężko, prawda?
Tak.
Sobie poradzić z takimi zwykłymi czynnościami życiowymi, z życiem, z myśleniem o tym właśnie, o tych wszystkich opłatach, o tym, że trzeba zaopiekować się dziećmi, że trzeba przygotować, nie wiem, porąbać drzewo na przykład.
No właśnie, to jest tak dużo u nas wioski, że tak, poszły chłopaki, zostawili matki, żony, siostry, dzieci... A mało tego, że oni muszą ogarniać wszystko same i jeszcze się martwić, czy będzie wszystko dobrze. I jeszcze może trzeba będzie jemu pomóc.
No tak, tam na froncie.
Tak. Bo to tak, ja mówię, no na przykład ja mam męża Polaka, on jest tu, on pracuje, ja się cieszę. Ja mówię, ja bym tak nigdy nie chciałam, żeby on pracował za granicą.
Dobrze, żeby mieć go przy sobie.
Tak, mieć go przy sobie, chociaż wieczorem, chociaż przyjdzie i ten, jak masz kogoś w pracy, no ty wiesz, że on pracuje, z nim jest wszystko dobrze, i wszystko.
I wróci do domu
wieczorem. Tak, i wróci do domu tam na przykład jak ktoś jest za granicą za miesiąc, za dwa. A tu dziewczyny też nie wiedzą, kiedy oni wrócą, kiedy im dadzą urlop, nie dadzą urlop, bo też jest trochę ciężko to, co słyszę się
nawet jeśli wymienić. Dadzą urlop, to potem...
Tak. No, mojej siostry mąż też jest w wojsku, to szczerze mówiąc za półtora roku, może jak był 20 dni w domu, to będzie dobrze. Ostatni raz na krzest córki. I to tak...
Ta malutka córka, ale jak są te dzieci troszeczkę większe, już więcej rozumieją, tęsknią za ojcem, za tatą, za wujkiem. Ja tak spytam, jak im się to tłumaczy? Jak o im to przychodzi,
powiedzmy
jak
tak,
się im pomaga w tym życiu?
To, co każdy rodzic tłumaczy, to jest jedno. A teraz jest internet, gdzie jest za dużo informacji i zawsze nie do końca może prawdziwej, nie do końca wyłożonej w tym, tak jakby to trzeba było podać to dzieciom. I wiadomo, że oni to wszystko widzą, wszystko czują, odczuwają, jak my się zachowujemy, co my mówimy, co my robimy, jak my oglądamy wiadomości.
Przeżywają to bardzo.
I każdy z nich przeżywa, bo nie rozumie. A gdzie on jest? A czemu go nie ma? No bo fakt jest takim, że jego zabili. Zabili, on nie umarł sobie prosto, tak? Nie od choroby, nie od wypadku. Zabili go przez wojnę. Bo przyszli nas niby, jak wszyscy mówią, ratować. Ale kto kogo tu ratuje? Żołnierze nas bronią na tyle, ile mogą. Na tyle oddają wszystko. Bo szczerze mówiąc, chłopaki tam, no przepraszam, nie zdejmować przez paru dni buty.
No tak.
Walczyć. Ja już tam nie mówię o jakichś prysznicach, normalnych łóżkach,
tak,
bo to jest
stopy
różne.
Stopy zmęczone, wymęczone.
Oni wydają z siebie wszystko, co mogą, żeby każdy z nas, tu jego żona z córką, jego siostra, jego matka mogła żyć. Tylko, że trzeba żyć. Ja nie mówię, że trzeba od razu wpadać w panikę, w depresję. Trzeba żyć, ale trzeba mieć świadomość, za jaką cenę my żyjemy spokojnie i że pomagać.
Mnie, przyznam szczerze, bardzo imponują ukraińskie kobiety, które przyjeżdżają tutaj z dziećmi. Pracują, znajdują sobie pracę, mają energię, chcą żyć, pewnie pomagać też swoim mężom, ale właśnie nie zapadają w taki marazm. Pierwsze dni, kiedy tutaj przyjechały, pamiętam, sprzątały park w Oliwie czy na Oruni. To było takie bardzo, bardzo znaczące i tak jak pani mówi, no trzeba się czymś zająć i myśleć o czymś innym, choć ja wiem, jest to bardzo trudne. My niedługo będziemy obchodzili rocznicę wybuchu II wojny światowej tutaj w Gdańsku 1 września na Westerplatte i tam jest taki napis: nigdy więcej wojny. I tego, o tym myśleliśmy przez te wszystkie lata, żeby jej nie było, żeby nie było jej tak blisko, żeby w ogóle jej nie było, bo to jest coś okropnego, gdy giną ludzie, gdy musimy na to patrzeć. Pani nam o tym opowiada, uzmysławia nam to, czego na co dzień my nie widzimy. Jesteśmy tutaj, pani pojechała tam do tej swojej wioski, gdzie zabrała pani dzieci swoje?
Nie, dzieci zostawiłam swojej teściowie. Mój mąż z powodu pracy nie mógł zostawić gospodarstwo, też nie mógł pojechać i mówię, może jakby to było chociaż tydzień później, by pojechał ze mną, byłam sama, ale szczerze mówiąc, to nie jest widowisko dla dzieci, to jest bardzo ciężko i fakt tego, że kiedy ty chcesz odprowadzić tą ostatnią drogę, ty chcesz się pożegnać, myśleć o dzieciach, na przykład dzieci jeszcze tego nie rozumieją do końca, co się dzieje, bo moja córka pytała, gdzie ty jedziesz? Ja mówię, na Ukrainę i wrócę. A czemu? Pożegnać się. Z kim? Ja mówię, z twoim wujkiem, z moim bratem. A czemu się pożegnać? Ja mówię, bo ja już go więcej nie zobaczę. No i ja nie mogłam jej powiedzieć, że on zmarł, bo się bałam reakcji dziecka jej i 3 dnia nie będzie
marsz. 6 lat.
I ona mówi, a gdzie on pojechał? Do Turcji? To co ja mogłam mu powiedzieć? Powiedziałam, że tak. Mam nadzieję, że on jest w tym piękniejszym świecie, że powiedzieć, że mój brat Mykola Szurpeta jest bohater Ukrainy, który oddał swoje życie za niepodległość Ukrainy, żeby każdy z nas, żeby ta wojna nie szła dalej. żeby każdy z nas mógł żyć tym życiem, co my mamy i docenić wszystko, co my mamy. My jesteśmy zdrowe, całe, ręce, nogi na miejscu, bo są tyle chłopaków, które wracają bez końcówek. Oni też się muszą nauczyć żyć z tym.
Też psychicznie.
Też psychicznie. Oni tyle tam widzą, żeby po prostu my pamiętaliśmy o nich i pomagaliśmy im zawsze.
A ta pomoc jest potrzebna jeszcze teraz, pani Olgo, bo pani też wspiera, pomaga. Pan Władek również jeździ na Ukrainę. Panie Władku, pan też widział wielu żołnierzy, którzy przeżyli, ale są ranni, którzy przechodzą rehabilitację. Muszą nauczyć się żyć bez ręki, bez nogi.
Bez dwóch nóg.
Ale mają energię, panie Władku. To jest niesamowite, że oni mają taki błysk mimo wszystko.
I chcą wrócić na wojnę, nie?
Właśnie.
Tak słucham Oli, Ole, jak ona opowiada, to jednak jest przeżycie, bo teoretycznie brata poznałem chyba kiedyś nawet, kiedyś odbierał od nas rzeczy, ale i buty, czy ten. I jak się tak właściwie wielokrotnie spotykaliśmy po drodze, jeżdżąc po Ukrainie, że właśnie się zastanawialiśmy kiedyś pierwszy raz, dlaczego ludzie przy drodze stoją, nie? A tak jak Ola mówi, że właśnie wychodzą sąsiedzi, wychodzą ludzie nawet nieznajomi, przy drodze stoją, żegnają. To jest takie ostatnie pożegnanie wojskowego. Ale spotyka się coraz więcej grobów właśnie ustrojonych flagą narodową ukraińską na cmentarzach, a tam jest przecież bardzo dużo cmentarzy w małych wsiach, gdzie jest cerkiew, gdzie jest kościół. Jest zawsze i cmentarz. I jak się jedzie, patrzy się niebiesko-żółte kwiaty czy flagi, no to znaczy, że coraz więcej tych ludzi ginie. My o tym sobie nie zdajemy po prostu, proszę państwa, z tego sprawy, ale jak wielu inwalidów ta wojna zostawi też, nie? Ja dociera ta nasza pomoc do takiego ośrodka rehabilitacyjnego. Mam zdjęcia, których nie mogę opublikować niestety, bo ludzie na wózkach, bez rąk, bez nóg. To jest szok normalnie. Co Moskale zrobili z tym światem. XXI wiek, to aż jak nieraz się tak zastanawiam, to jest tak jakby w nocy, jak nie mogę spać, to zastanawiam się, czy gdzie jest granica człowieczeństwa ludzkiego. Czy...
Panie Władku, ta wojna była w nas, bo przecież opowiadali o tym rodzice, dziadkowie, o drugiej wojnie, czasem nawet o pierwszej słyszeliśmy, bo pradziadkowie przeżyli i opowiadali. I to było nam tak odległe, prawda? To była taka straszna historia, bo ja też mam ją w sobie jeszcze, z opowiadań moich dziadków czy pradziadków wiele przeżyli. I nigdy nie myślałam, że teraz będę rozmawiała w radiu o wojnie, która toczy się tak blisko i jest no tak trudna, bo my mówimy, pani Olgo, o żołnierzach na froncie, ale są też ludzie w miastach, są tam młodzi ludzie też w miastach, młodzież, która też musi sobie, dzieci, która też musi sobie z tym radzić. Pani mówi, te plecaczki przygotowane, tak, dla dzieci, tak. To taki plecaczek bezpieczeństwa, tak?
Tak, żeby była jakaś, jeżeli oni schodzą w ukrycie, żeby mieć jakąś wodę, każde dziecko, jakiś poczęstunek, bo nie wiadomo,
jak długo
kiedy
będą...
to będzie i jak długo to będzie. Nawet powiem, że jak już wkładaliśmy ciało do grobu i w każdej ma aplikacja, nie? Że syrena wyje, że trzeba się chować, nie? I na pogrzebie u każdego, jednego za drugiego zaczęła się włączać.
To było
takie, nawet ksiądz powiedział, takie przypomnienie, że nawet teraz my tu oddajemy człowieka młodego do ziemi.
Cześć.
A tu już syrena, już z domu trzeba się chować, bo nie wiadomo, gdzie to kiedy będzie.
I czy nas to nie dotknie.
I czy nas to nie dotknie, bo też wiadomo, że są ataki po zwykłych miastach, gdzie ludzie dalej żyją.
Tak.
Nawet 19 sierpnia Czernigiw. Też było, że ludzie szli z koszykami, świecili jakieś owoce, warzywa i nie doszli do domu. I tam nie było frontu. I tam nie było nic takiego.
I spadła rakieta?
Tak. I ludzie też nie żyją. Także to jest takie zawołanie cenić to życie, co mamy i nie marnować go. Jak powiedziałam, może takie ciężkie słowo, ale nie użalać się nad sobą, bo mamy tyle możliwości, że mieszkamy tu i mamy wszystko, można powiedzieć.
Tak, mamy prąd, mamy wodę, tak?
Tak, mamy prąd, mamy wodę.
Ja wolność. Mówię,
świat jest duży, każdy z światu ma ograniczone możliwości, wiadomo. Mhm. Nie może, my mamy więcej. I proszę to doceniać, bo mówię, bo nie wiadomo, kiedy to się zdarzy. Jak, nie wojna, przepraszam, są inne czynniki, może być jakaś katastrofa, może być jakaś choroba. Proszę z tego życia wziąć tyle, ile się da, ale też nie zapominać, dlaczego my mamy to normalne życie. Ja życzę, żeby każdy miał normalne życie, żeby każdy wojskowy wrócił do swojej rodziny, do swojej matki, żony, dzieci, żeby i żeby każdy pamiętał, bo wiadomo, dlaczego się uczy historii, żeby się nigdy tego nie powtórzyło, chociaż jak pani mówiła, nigdy więcej wojny, ta wojna idzie dalej. Ona wciąż jest, XXI wiek, gdzie my wszyscy jesteśmy taki. No to jest nie do wyobrażenia. I nawet moja córka 6 lat, ona wie, czemu my nie oglądamy rosyjskich bajek i nie słuchamy rosyjskich piosenek. I ja proszę to wszystkich uświadomić, że nawet ten mały wkład daje coś. Bo z tych wszystkich oglądów na YouTubie idą podatki do Rosji. No, a z czego idzie wojna? Z podatków, no to jest wiadomo. I że moja córka w 6 lat to wie, ja jej to wytłumaczyłam i proszę wszystkich chociaż najmniejszy wkład w to zrobić. Tyle jest muzyki, tyle jest bajek, cały świat. Oglądajcie chociaż po chińsku, chociaż jak chcecie, po japońsku, po mongolsku, tylko chociaż tak zróbcie tak, żeby ona miała mniej tego podatku. Mniej tych pieniędzy.
Chociaż tyle możemy
tak,
zrobić.
Chociaż...
A co możemy zrobić dla Ukrainy?
Powiem tak, pomagać tym, kto potrzebuje tej pomocy. Ja bardzo dziękuję Fundacji Pan Władek, bo szczerze mówiąc, od pana Władka to się wszystko zaczęło.
No nie.
Bo, no, można i tak powiedzieć, że na przykład...
Zaczęło się od ciebie, Elu.
Tak, bo...
No to ty mi namówiłaś mnie, znaczy pierwszy raz byłem w Dorkusku, tak. A drugi raz już byłem z tobą na granicy, nie?
Ja jeden człowiek. Ja nie wiedziałam, co robić. Ściągać rodzinę, do mnie przyjechała kuzynka. Co robić? Jak pomóc? I nasza sołtysowa wystawiła zbiór i ja mówię, słuchaj, dzieci idą do granicy, może tam damy. Ja mówię, za granicą tu w medyce jest dużo do pomocy. Tam pomocy jest tak tyle, że tam nie ma gdzie stawiać. Ja mówię, a tu nie ma. Mhm. I ja zaczęłam coś robić. Zaczęliśmy z wioski zbierać. Dużo pomogła rodzina mego męża. Wtedy się dodzwoniłam do pana Władka jako transport. Pan Władek jeszcze banany i razem jechaliśmy i ogarnialiśmy tu granicę. Jak zajechać, jak wyjechać, żeby to wszystko było tam, gdzie jest potrzebne. Mhm. Bo naprawdę na początku każdy z nas dawał więcej, bo było szokiem. Teraz już każdy z nas przyzwyczaił do tej wojny. Wiem, że każdemu...
I wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że ta wojna jest.
Tak, że ona tam jest, że bo każdemu... Każdy z nas może ma jakieś takie nie do końca przyjemne...
Myśli, wyobrażenia.
Tak, wyobrażenia, ale trzeba pomagać tym, kto potrzebuje, trzeba spróbować, bo wiadomo, jeżeli my teraz nie będziemy pomagać, no to będzie ciężko. Ja tylko chcę, żeby ta się wojna skończyła, żeby zginęło jak najmniej naszych.
Żeby już nikt nie
zginął.
Nikt nie
zginął, bo szczerze mówiąc wracam, żeby każdy wrócił żywy, nie? Ale no, wiadomo, rzeczywistość jest rzeczywistością, że na pewno, żeby to się skończyło i żeby był spokój. Ale pamiętajmy, że my musimy temu pomóc. Samo to się nie zrobi. Same chłopaki też nie mogą nazbierać na jakiś samochód, który może uratować im życie albo kogoś przewieźć rannego.
Ale dla nich też jest łatwiej myśleć, że ktoś o nich myśli.
Tak.
Że ktoś ma ich w sercu, pomaga, że stara się dla nich, tak, że oni wtedy mają też może większą energię i motywację do tego, żeby dawać z siebie więcej. Bo to przypuszczam, że to też taki marazm może ogarnąć kogoś na froncie, prawda? To jest
tak.
Takie bardzo... No, trudne przeżycie, bo psychicznie tak może nie
tak,
dawać rady, ale no tak jak pani mówi, pani brat zawsze był uśmiechnięty.
Tak, naprawdę. Na tyle uśmiechnięty, dobry. Ja chcę, żeby każdy o nim usłyszał, żeby każdy o nim pamiętał, żeby on był takim wzorcem, chociaż szczerze mówiąc wolałabym, żeby on był żywy teraz, żeby ja z nim gadałam.
A nie tu z nami.
Tak. Ale teraz co ja mogę zrobić, to tylko dawać, posłuchać ludziom swoją historię, opowiedzieć, co tam jest, żeby byli tego świadomi, żeby ludzie rozumieli, co tam się dzieje, co tam naprawdę jest i żeby każdy przekazał dalej, żeby pamiętał, że jest wojna. Wiadomo, że nie każdemu dziecku dostosować do wieku tą opowieść, ale żeby to szło razem z nami. Żeby za 50, za 60 czy 80 lat nasze dzieci, wnuki, prawnuki też nie ginęli za wolność.
Żebyśmy pamiętali nigdy więcej wojny i żebyśmy doceniali to, co mamy. Cieszyli się życiem, uśmiechem, wolnością, radością, tak jak pani powiedziała. Doceniajmy to i korzystajmy z tego, mogąc pomagać innym. Pani Olgo, bardzo serdecznie dziękuję za tę historię, którą pani nam opowiedziała. Historię swojej rodziny, swojego brata. Panie Władku, też serdecznie dziękuję za to, że przyjechaliście tutaj razem, że razem pomagacie, że macie tę współpracę, tę przyjaźń.
No jeżdżę do Oli rodziny też. Mhm. Odwiedzam. Ale i mówię, wybieram się w przyszłym tygodniu, dlatego że we Lwowie jest zjazd młodzieży pod patronatem arcybiskupa Mokrzyckiego i właśnie jadę to jakby na życzenie takie, wiozę różne rzeczy przydatne na tym spotkaniu tej młodzieży, gdzie też mam szansę prawdopodobnie coś niecoś o Polsce powiedzieć. I właśnie to, co Ola mówi, żebyśmy za te 40-50 lat, no jakby no nie dożyję, ja przynajmniej, pan Tomek tak się uśmiecha.
A pani Olga, bardzo młoda osoba, a już tak doświadczona i no, tak pięknie niestety opowiadająca o życiu, które trzeba doceniać. Dziękujemy za to serdecznie, dziękujemy
Ola,
za to
dziękuję,
spotkanie.
Ola, dziękuję, że się dała nam mówić i opowiedziałaś.
Zawsze pani Matko, za tą pomoc, którą pan doświadczył wszystkim, nie tylko Ukrainie i tu.
No bo tak, bo gdyby nie grupa ludzi, moich, naszych przyjaciół, która nas wspomaga, to trudno byłoby to zorganizować. I mówię, ja też, pamiętasz, pojechaliśmy raz, drugi raz, trzeci raz, a potem myślałem, że to się nam skończy, ale niestety ta pomoc jest potrzebna.
I pamiętajmy o tym i pomagajmy, jak możemy. Najmniejszy grosz, pani mówi, złotówka, hrywna się liczy, tak? Także
wszystko się
bądźmy
liczy.
Tego świadomi, że ci chłopcy tam, którzy walczą, potrzebują butów, skarpet,
tak,
bluz,
takich
kurtek,
zwykłych rzeczy.
Benzyny.
Powiem tak, że nawet, jak to powiedzieć, tego cukierka, ja mówię, bo powiedzmy słodyczy, to są też takie, że oni trzymają, nie? No i no powiedzmy, tak, komu się, kiedy nie ma, to się zawsze chce.
No tak, panie Władku, może taką zrzutkę cukierku będziemy...
Dobrze, załatwione.
Dziękujemy bardzo.
W tym samym
bardzo,
smutku
bardzo
i w tej rozpaczy trochę uśmiechu na koniec. Olga Leszka, Władysław Ornowski, Beata Gwoździew, dziękujemy wam bardzo.
Dziękuję. Tomasz Galiński, dziękujemy.
Dziękujemy.